To po łacinie. Z kuchni wykrzyknął ojciec Artur, który nie wiadomo skąd wiedział, co dzieje się w sąsiednim pomieszczeniu. Jan, lekko zawstydzony, odłożył księgę na swe miejsce.
Nie, nie, proszę sobie nie przeszkadzać. To modlitewnik, a nie jakieś tajne zaklęcia.
Znów zabrzmiał z kuchni donośny głos duchownego.
Przecież to martwy język,
odpowiedział Jan, zdając sobie natychmiast sprawę z absurdalności tego argumentu.
Ale żywa tradycja. Z tradycją jest jak z drzewem.
Czym jest ono mocniej wrośnięte swymi korzeniami w ziemię, tym trudniejsze jest do wyrwania. Dlatego jeszcze istnieje, trwa i ma się dobrze. Poza tym Bóg rozumie wszystkie języki, powiedział nieco ciszej, wciąż znajdujący się poza zasięgiem wzroku Jana duchowny.
Ale to niepraktyczne,
odparł banalnie Jan.
Praktyczne i to nawet bardzo. Aparatura podsłuchowa nie jest w stanie w czasie naszych modłów wychwycić słów kluczowych, więc przynajmniej wiemy, że nie jesteśmy inwigilowani. Poza tym łacina to język pierwszych chrześcijan, a teraz też mamy czasy katakumb.
Widzę, że wie pan także co nieco o technologii, stwierdził Jan, także podniesionym głosem, chcąc utrzymać ciągłość rozmowy.
Mam nadzieję, że stanie się to przedmiotem naszych dywagacji,
powiedział gospodarz, wnosząc na tacy dwie dymiące filiżanki aromatycznej kawy.
Sądzę, że przyjrzał się już pan dokładnie mojemu salonowi. To moja prywatna przestrzeń.
Mówiąc to, zakonnik zdał sobie sprawę, że sarkazm nie pasuje do roli gospodarza. Więc postanowił zmienić temat.
Słyszałem, że odnieśliście spektakularny sukces. Schwytaliście mordercę. Gratuluję. Tylko sądząc po informacjach w mediach i tych, jakie mi pan przekazał w czasie naszej ostatniej pogawędki, no i z tego, co przeżyłem na własnej skórze, żadne morderstwa nie miały miejsca. Czyż nie tak?
Było ich mniej niż myśleliśmy. Kłamał Jan.
Kilka zdarzeń nie zostało prawidłowo opisanych w systemie i przez to zostały zaklasyfikowane jako element serii. A jak pan sądzi, dlaczego nie zostały prawidłowo opisane? Czyżby policja była do tego stopnia niechlujna?
Tego właśnie nie wiem, odparł tym razem zgodnie z prawdą Jan.
A więc... Jednak czegoś pan nie wie. To bardzo interesujące. Proszę mi wybaczyć te małe złośliwości. Nie chłonąłem jeszcze po wczorajszym. Proszę najpierw spróbować kawy, a potem proszę mi powiedzieć... Czemu zawdzięczam ten nader miłą, lecz zaskakującą wizytę?
W głosie gospodarza dało się wyczuć lekką nutkę niepokoju. W tej chwili Jan postanowił pójść za ciosem i nie przyspieszać specjalnie tej rozmowy, aby rozmówca nie pojął, jaki jest cel jego wizyty. Sięgnął po cukier, który dodał do filiżanki pełnej wywaru, delikatnie zamieszał i zbliżył ją do swych ust.
Doskonała kawa. Dawno takiej nie piłem. Co to za marka?
Dziękuję. To jedyna słabość, której nie potrafię pokonać. Kawa jest zwyczajna, nie markowa, kupiona w sklepie. Dla biedoty. W dzisiejszych czasach robienie zakupów, zwłaszcza przy niewielkich finansowych zasobach, to istna sztuka. Kupowanie wysokiej jakości produktów za niewielkie pieniądze to współczesny rodzaj myślistwa. Wszystko jest napisane. Na etykietce. Czy produkt zawiera konserwanty, skąd pochodzi i ile i jakich ma domieszek. Trzeba nauczyć się czytać między wierszami. To tak jak z mediami. Z nawet najbardziej zmanipulowanej propagandowej informacji można dowiedzieć się odrobiny prawdy. Na sklepowych półkach można znaleźć prawdziwe rarytasy, niczym nie różniące się od delikatasowych, bardzo drogich produktów. Jedyne czym się różnią to cena spowodowana marką, miejscem na półkach i reklamą. Koszty te stanowią około 80% podatkowych narzutów na produkty. Jednak podatek liczony jest generalnie już po dodaniu tychże narzutów, czyli realna cena prawdziwego rarytasu może być nawet 10-krotnie niższa niż ta, jaką trzeba zapłacić za ten sam produkt w innym, bardziej renomowanym sklepie, kilka ulic dalej. Jeśli pan sobie życzy, wskażę chętnie kilka adresów internetowych serwisów mówiących o tym, jak wydać mało, kupić coś dobrego i nie dać się wpuścić w marketingowe pułapki.
A więc jednak chwycił haczyk, unika poznania celu mojej wizyty, co oznacza, że nie daje mu to spokoju,
pomyślał Jan i powiedział.
Dobrze, bardzo chętnie skorzystam. Wydaje mi się, że wie pan o całej sprawie znacznie więcej niż wynikało z naszej rozmowy, powiedział Jan, przyjmując strategię, w której to dyskutant
sam określi swoje słabe strony, usiłując się bronić. Jednak dyskutant był i tym razem sprytniejszy. A więc przyszedł pan do mnie, aby kontynuować przesłuchanie w sprawie, która została już rozwiązana? Nie wiem, o co panu chodzi, a ja nie muszę się tłumaczyć. Jeśli pan chce, niech pan pyta. Odpowiem szczerze, bo tylko całkowita transparentność.
Wiem. Przepraszam. Jestem tu półformalnie. Próbuję po prostu zrozumieć.
To obrałeś, synu, dość wyboistą i trudną drogę. Jeśli naprawdę chcesz zrozumieć, będziesz musiał odrzucić wiele z dogmatów, w których zostałeś wychowany. Niestety, prawda jest bezwzględna, czasami okrutna i łatwo z niej zboczyć na manowce fałszu. Ale skoro wybrałeś już tę drogę i chcesz nią podążać, to nie masz wyjścia. W końcu odkryjesz, że potrzebny jest ci przewodnik, z którym wszystko staje się proste.
Co jest tym przewodnikiem?
Zapytał Jan, zainteresowany odpowiedzią i zaszokowany określeniem synu. Nie pamiętał, kiedy ostatnio ktoś zwracał się do niego tymi słowami po raz ostatni. Dla mnie to wiara. Ona nadaje mi sens. Nasze poznanie doprowadza w końcu nawet najbardziej gorliwego obserwatora na granicę racjonalnej wiedzy. Potem są już tylko domysły.
Im więcej wiedzy, tym większe są granice naszej wiedzy?
O, widzę, że znasz klasyków. To w dzisiejszych czasach i jeszcze na dodatek w twoim fachu cecha dość szczególna, ale to prawda. Kiedyś zajmowałem się profesjonalnie naukowymi metodami przetwarzania danych, ale przed naszym ostatnim spotkaniem poznałeś pewnie mój życiorys i znasz go lepiej niż ja sam. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że bez jakiegoś punktu oparcia to nie ma sensu. Rozbierając wszystko na czynniki pierwsze, wchodząc głęboko w istotę spraw, nagle poczułem się, może to zabrzmi głupio, ale samotny. Jan rozumiał to uczucie lepiej niż mogło się wydawać. Czy zastanawiałeś się na przykład, dlaczego rodzice kochają swoje dzieci? Zadał pytanie zakonnik, nie pozostawiając swemu rozmówcy nawet sekundy na udzielenie odpowiedzi.
Bo są udziałowcami w akcie stworzenia. Pomagają Panu Bogu, więc On także musi nas kochać. A nie jest tak, że człowiek kocha w swym dziecku swoje geny, bo chce, aby przetrwały, dlatego zapewnia swemu potomstwu dobre warunki?
Pewnie też, ale geny, jak i sam człowiek, są tu tylko pośrednikiem w planie życia. To miłość jest tym, co napędza świat. To ona sprawia, że atomy się nie rozpadają. Ona nadaje wszystkiemu sens. Ale oczywiście nie mam na myśli wypaczonego jej znaczenia i redukowania jej wyłącznie do czynności fizjologicznych.
Informacja genetyczna to taka sama informacja jak każda inna.
I tu właśnie pojawia się wiara, synu. Jej tchnienie, zrozumienie, powołanie. Zaczynając rozumieć istotę obiegu informacji nie tylko w systemach informatycznych, ale w biologii i w przyrodzie, zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę jest ona wieczna. Tylko wszelkie jej nośniki są śmiertelne i kruche. A wtedy zrozumiałem, że we wszelkiej informacji jest Bóg. Reszta to tylko odbicie jego tchnienia. Nie chodzi o konkretny zespół znaków, lecz o sam fakt zera i jedynki bytu i niebytu dobra i zła. Rozumiesz? To stało się fundamentem potem rozwijanej wiary. Wiem, że brzmi to jak brednie, ale naprawdę ciężko jest oddać słowami kruchość świata i towarzyszący jej smutek. Pomyślałem sobie, że dobrze byłoby zatrzymać go takim, jaki jest, choć na chwilę. Wiem, że jednym z uroków świata jest jego ciągła zmienność. Chciałbym zatrzymać przy sobie ludzi, którzy już nie wrócą. Smaki, które wytrawiła pamięć, czy uczucia, które giną w mrokach zapomnienia. Zachować, przytulić, zatrzymać na zawsze. Gdy odejdę bez wiary w Boga, cały ten świat odejdzie razem ze mną, a tak wiem, że On Zarchiwizuje to wszystko i zatrzyma dla mnie, gdy tam dołączę. Nie można żyć bez wiary, stąd bierze się moja prywatna teologia i siła, zawartej w niej nadziei, jedynej, obok miłości, potędze, która pozostała. A co myślisz, że będziesz robić przez ten cały czas aż do nieskończoności? Przecież jeśli jest życie wieczne, to musi być strasznie nudno tak siedzieć i patrzeć, jak stygnie słońce, albo nasza galaktyka pogrąża się w otchłani jakiejś czarnej dziury. Och, nie mieszajmy dwóch systemów walutowych. Nie bądźmy peweksami. Co takiego? Nie, nic. To cytat z takiego starego, bardzo starego filmu, którego już nikt nie pamięta, a ludzie przestali go rozumieć zaraz po jego nakręceniu. Chodzi o to, że nawet przy naszym sposobie rozumienia świata tego czasu może być aż za mało. Ile filmów nakręcono w zeszłym roku? Pewnie z milion. Ile jesteś w stanie z nich obejrzeć? Może 100? A reszta? A wyobraź sobie, co dzieje się w każdym ze 100 miliardów ludzkich umysłów, będących kamerami naszej rzeczywistości. A jeśli tych rzeczywistości jest wiele? A teraz wyobraź sobie wieczność. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie pofilozofować z Platonem, nauczyć się grać w szachy od Kasparowa, dowiedzieć się od Napoleona, jakie jeszcze manewry tkwiły w jego głowie. Ilu jesteś wtedy w stanie poznać nowych i starych przyjaciół i znajomych? Ile żywotów doświadczyć? A ile jeszcze światów i wymiarów rzeczywistości, o których nie mamy pojęcia? Na to potrzeba z 1 miliard lat. A potem, gdy już pojmiesz wszystko, staniesz się częścią jego samego. On będzie w tobie, a ty w nim. Staniecie się jednością. Wasz system informatyczny, który, co tu dużo mówić, kiedyś współtworzyłem, jest tylko lichą namiastką boskiego systemu gromadzenia danych i ich przetwarzania. Pan chce mi powiedzieć, że to pan wymyślił? Pan? Jan nie ukrywał zaskoczenia. No nie, nie w pojedynkę, ale pamiętaj, że nie święci garnki lepią. A ty myślałeś, że sam się napisał? Poświęciłem na to może z 10 lat swojego życia, aż w końcu zrozumiałem swój grzech pychy. Co? Nie było tego w informacjach o mnie? A to świnia, ukrył to. Ciekawe, co o mnie napisał. Ciekawe, czy jeszcze tam choć trochę prawdy. Mówiąc te słowa, zakonnik zaśmiał się szczerze. Kto? Zapytał zdenerwowany Jan. Jak to kto? Worm. Jaki Worm? Ach tak, nie możecie tego wiedzieć, bo on się pewnie teraz nie chwali. Tak go nazwaliśmy. On strasznie tego nie lubił. Kto nazwał? I kogo? No programiści, ten twój system.